Jeżeli mamy swoje Biblię, a wierzę, że mamy, otwórzmy na drugim liście do Efezjan. Liście Efezjan w drugim rozdziale. Przeczytamy wersety od 1 do 10. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, Panie, byś dzisiaj mówił do nas, do naszych serc, byś przyszedł, Panie, z objawieniem, Panie, tych rzeczy, które Ojciec chce przekazać nam, Panie. Byśmy to zobaczyli, odebrali, Panie, przyjęli i zastosowali. Wszystko by było dla Twojej chwały. I czytamy w tym fragmencie tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy, niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni. I w tych trzech wersetach niczym nie różnimy się od świata, czy nie różniliśmy się od świata, po prostu takimi byliśmy. Ale czwarty werset zaczyna się słowem ale. Takimi byliśmy, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Jezusie Chrystusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i, nie to z wa, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg uczynił to w swojej miłości, dlatego dzisiaj chcę mówić o tym, jak my jako Kościół powinniśmy kochać Boga. I druga rzecz, którą powinniśmy, o której mówił Jezus, a które zostały to zawarte w tym przykazaniu, kochaj Boga, a druga rzecz, kochaj ludzi, kochaj bliźniego, kochaj ludzi. A więc Bóg jest wspaniały i to jest opisane w tych wersetach 1-5 w swojej miłości. Dla wszystkich bez wyjątku. Jeżeli jesteś na nowo narodzony z Ducha Świętego, możesz przeczytać to w liczbie pojedynczej do swojego życia, dlatego że to jest o tobie i o mnie, o każdym z nas. Bóg w swojej miłości to uczynił i to jest faktem, dlatego że On jest pełen łaski. I ma tej łaski wystarczająco dla wszystkich, którzy do Niego przyjdą i którzy otworzą się na nią. To nie jest tak, że Bogu zbraknie naraz łaski dla mnie, bo już ileś tam osób zostało zbawionych i ja już się nie załapię. Jest wystarczająco łaski dla ciebie i dla wszystkich, którzy do Niego przyjdą. W tej miłości Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na śmierć krzyżową, aby zbawić nas wszystkich. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym. I to jest niesamowita dobra nowina. A więc jesteśmy zbawieni w pierwszej kolejności. Ale czy w chrześcijaństwie tylko o to chodzi? Czy jest może coś więcej? Jest coś więcej. Jest coś więcej. Bóg w Chrystusie Jezusie przywrócił nam autorytet, który nam został zabrany przez diabła w ogrodzie Eden i którego tych decyzji Adama i Ewy, konsekwencje do dzisiaj ludzie spożywają. Ale Bóg, szósty werset, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. Po co to zrobił? Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Jezusie Chrystusie. Przez to pokazał nam swoją dobroć, jaką nas obdarował. Miłość, którą nam okazał. Nie tylko przez to, co mówi, nie tylko przez to, kim jest, ale przez to, co zrobił dla nas. To słowo posadzeni w Chrystusie to jest słowo katizo. To jest greckie słowo, które mówi zasiadać, aby sprawować władzę. A więc to nie jest tylko zbawienie, które otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie, ale poprzez zbawienie i dzięki zbawieniu w Jezusie Chrystusie w Nim zostaliśmy posadzeni po prawicy Boga Ojca w niebie ponad wszelkimi zwierzchnościami, władzami i panowaniem, aby sprawować władzę w imieniu samego Boga tu na ziemi. Tą władzę można sprawować dobrze i źle. Jak wiemy, że każdy z nas podejmuje decyzje i nieustannie te decyzje w zasadzie do każdej rzeczy musi podjąć. Możemy podjąć decyzję dobrą albo złą. Dobra to jest taka, która przynosi dobre owoce, zła to taka, która przynosi złe owoce. Więc w tym katizo, w tym sprawowaniu władzy również możemy popełniać błędy albo mogą to być trafne decyzje. Dzisiaj będziemy troszeczkę mówić o tym, jak wybrać i co zrobić, by te decyzje były dobre. W konkordancji wyrazów greckich Biblii Gdańskiej, do Biblii Gdańskiej w systemie Stronga słowo to brzmi syk katizo, z takim przedrostkiem i ma numer 4776, jeżeli ktoś chce sprawdzić, to daje te namiary. I oznacza posadzić razem, usiąść razem. Jest jeszcze użyte drugi raz, to jest w tym fragmencie, wraz z nim posadził w liście do Efezjan, ale drugi raz do tego tłumaczenia jest to w Łukaszu 22:55. I to słowo mówi tak, czy ten fragment, ten werset. A gdy oni rozniecili ogień w pośrodku dworu i wespół usiadł i Piotr między nimi. To jest fragment w ogrodzie, czy zaraz po ogrodzie, po sytuacji z ogrodu Getsemane, gdzie aresztowano Jezusa i wprowadzono na dziedziniec, gdzie miał być osądzony. Piotr w dobrej woli wszedł na ten dziedziniec, bo chciał zobaczyć, co się z Jezusem dzieje. Jak wiemy, tam doszło do czegoś, o czym mówiłem nie tak dawno na nauczaniu, gdzie trzy razy zaparł się Jezusa, co było wcześniej zapowiedziane. Ale kiedy Piotr zdał sobie sprawę, że to jest w cudzysłowie towarzystwo albo to jest miejsce, w którym nie powinien przebywać, jest napisane, że wyszedł i gorzko zapłakał. Dlatego, że zdał sobie sprawę z tego, że po pierwsze wyparł się Jezusa trzy razy, a po drugie zdecydował się przez pomyłkę być z ludźmi, z którymi nie chciał być, dlatego że sercem kochał Jezusa. A ci, którzy się tam zgromadzili, zebrali się po to, by Jezusa osądzić. Łukasz 22:52, wróćmy do Getsemane. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do Niego. Jak zapytał się, kogo szukacie. Więc ten fragment mówi nam o tym, że to byli ludzie, którzy mieli władzę i autorytet i ją sprawowali. Kapłani, straż świątynna, starsi. To nie był tylko pospolity lud. A więc oni, jak wiemy, doprowadzili do tego, że Jezus został osądzony i skazany na śmierć krzyżową. zrobili coś, w co wierzyli. W tym miejscu powiem tak, że kiedy Saul się nawrócił, bo spotkał Jezusa na swojej drodze, kiedy jechał do Damaszku, potem nawrócił się, doświadczył nowego narodzenia, mówił, że służył Bogu jakby w takim pokoju sumienia, dlatego że z gorliwości w służbie dla Boga stał się prześladowcą Kościoła. Ale w tamtym czasie był przekonany, że robi dobrze. Więc tak samo i my, kiedy idziemy za Bogiem, czy podejmujemy decyzje, czy podejmiemy je zawsze dobrze, niekiedy nieświadomie robimy coś, czego nie powinniśmy byli robić. Dlatego, że nie mamy objawienia, albo nie wiemy, jak powinniśmy robić, albo wydaje nam się. Idziemy za swoją duszą, za swoim rozumem, za swoim rozumowaniem. Efezjan 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których nas Bóg przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. Bożą wolą i Bożym zamiarem jest to, byśmy pełnili dobre czyny, a nie złe. To nie znaczy, że złe nam się nie przydarzą przez pomyłkę. Wykluczam tutaj, że chrześcijanie robią coś celowo, choć za chwilę też dotknę tego tematu, że niekiedy się zdarza, że się na to decydują świadomie. Ale to jest to, że powinniśmy, te uczynki powinny stać się sposobem naszego życia, takim odruchem bezwarunkowym tego, co robimy, co mówimy, jakie decyzje podejmujemy, abyśmy w nich chodzili. Wiecie, kiedy już ten fragment czy dzieło zbawienia staje się prawdą w nas, to naturalnie uczynki, które wykonujemy, nie są uczynkami, by sobie na łaskę zasłużyć, ale są wykonywane z wdzięczności dla Boga za to, co On już uczynił dla mnie. To jest zupełnie inny wymiar, zupełnie inne podejście do dobrych uczynków, które pełnimy. Jako Kościół wiemy, jakie jest to posłannictwo nasze, do czego zostaliśmy posłani, do tego, żeby zdobywać innych dla Chrystusa. Czy to robimy? Często kościoły tworzą programy, tworzą metody, za pomocą których to posłannictwo może być wykonane. Ale często się zdarza, że to są tylko metody. Ale Bóg nie szuka metod, chociaż one niekiedy są dobre, ja nie mówię, że nie. Ale Bóg szuka ludzi. To ludzie, to Kościół są metodą Boga. Dlatego jeżeli chodzimy w dobrych uczynkach, to jesteśmy świadectwem tego, kim jesteśmy. Jesteśmy przedstawicielami Boga. Jesteśmy tym obrazem Boga, na który mogą spojrzeć ci, którzy Boga jeszcze nie znają, albo ci, którzy dopiero poznali, ale przyglądają się Kościołowi, jak oni żyją, w jaki sposób. Przeczytam pewną historię. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Kronik, 13 rozdział. Zatrzymamy się tam chwileczkę. To jest zaraz po królewskich. Zatrzymamy się chwileczkę na osobie Dawida, żeby zobaczyć, jak to było w tej historii u niego, w tym przypadku, czy jeżeli chodzi o właśnie o te podejmowanie decyzji. 13 rozdział. A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: jeżeli dobrym się wam wydaje to i zgodne jest z wolą Pana Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas. a sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w ich oczach. To jest sytuacja, kiedy Dawid już był promowany do tego, by zostać królem. Wszyscy przyszli do niego, już miał drużynę, już miał ludzi oddanych razem z nim, służących w Izraelu. Dawid zobaczył coś, czego nie było za czasów Saula. Zobaczył tą potrzebę, by sprowadzić skrzynię przymierza do Izraela. I zrobił to, podjął decyzję. Nawet rozmawiał ze wszystkimi dowódcami. Z każdym w ogóle dowódcą jest powiedziane. Podjął decyzję, by to zrobić. A więc dalej czytamy w 5 wersecie. I Dawid zgromadził całego Izraela, od Sichoru egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Hamat, ażeby sprowadzić skrzynię Bożą w Kiriat Jearim. Stąpił tedy Dawid i cały Izrael do Baala przy Kiriat Jearim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, nazwaną imieniem Pana siedzącego na cherubach. Czytamy w 7 tak. Wywieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uza zaś i Achio prowadzili wóz. Dawid zobaczył potrzebę. Zobaczył, że trzeba coś zrobić, by uczcić imię Boga. Rozmawiał z doradcami, podjął decyzję i zaczęli to robić. Robił to naprawdę ze szczerego serca, bo w 8 czytamy, a Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły, śpiewając pieśni, grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. Więc wyobraźcie sobie, to było święto. To było święto w Izraelu. Arka Przymierza wraca. Wszyscy się cieszyli. Wszyscy się radowali, grali, śpiewali, tańczyli. Dawid pierwszy z nich. Ale coś się stało, coś się wydarzyło w pewnym momencie. 9 werset. A gdy doszli do klepiska Kidona, Uzza wyciągnął swoją rękę, ażeby przytrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły. Wyobrażacie sobie, co zrobił ten człowiek? Też się raduje i śpiewa i cieszy, ale naraz widzi coś, co mogło się wydarzyć. Krzywda Bogu mogła się wydarzyć. Chciał pomóc Panu Bogu i przytrzymał skrzynię. Ale w 10 czytamy tak. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. Halo, Kościele, co się wydarzyło w tym momencie? Czy ten człowiek chciał zrobić źle? Czy Dawid chciał zrobić źle? Dawid zdał sobie sprawę naraz, że podjął decyzję i wszyscy dowódcy, że podjęli decyzję i w zasadzie sprawili, że człowiek zginął z Izraela w radości. I zmartwił się Dawid tym, że Pan przez tak nagły zgon porwał Uzzę i nazwał tą miejscowość Peres Uzza. I tak się nazywa do dnia dzisiejszego. Coś się jeszcze wydarzyło, 12 werset. I zląkł się Dawid Boga w tym dniu. Zląkł się Dawid Boga w tym dniu. I rzekł, jakże mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą? I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda-Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia Boża w domu Obeda-Edomczyka przez 3 miesiące. A Pan błogosławił domowi Obeda-Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należało. Niesamowita historia. Ale widzicie, byli tego świadkowie. I rodziły się pytania. Co się wydarzyło? Dlaczego ten człowiek zginął? A dlaczego skrzynia zaprowadzona do innego domu, do pogańskiego domu, dlaczego tam błogosławieństwo Boże objawiało się? O co w tym wszystkim chodzi? Dawid chodził w Bożej obecności i zadawał pytania. O co chodzi w tym wszystkim? I zaraz potem jest pewna historia, która rozświetla trochę to, co Bóg chciał objawić. Wydarzyło się to, że w 14 rozdziale, nie będę tego czytał, że Hiram, to jest król jakby kraju obok, które leżało, wyprawił drzewo cedrowe, dał Dawidowi materiały budowlane i mówi, wybuduj sobie domy. Naraz wszyscy zaczęli jakby sprzyjać Dawidowi. Wszystko zaczęło się układać, ale były też te momenty złe, dlatego że od 8 jest napisana, opisana historia zwycięstwa nad Filistyńczykami. Tu się zatrzymamy chwilkę. 8:14-8. A gdy Filistyńczycy usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pojmać Dawida. Czyli wrogowie wyruszyli. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wyszedł naprzeciw nich. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się na równinie Refaim, zapytał Dawid Boga. Przeczytam to jeszcze raz. Zapytał Dawid Boga. Czy mam ruszyć na Filistyńczyków i czy ty wydasz ich w moje ręce? Pan mu odpowiedział, ruszaj, a ja wydam ich w twoje ręce. I wyruszyli na Baal Perasim i tam Dawid ich pobił, po czym Dawid rzekł, przełamał Bóg moją ręką moich nieprzyjaciół, jak przełamują się wody. Dlatego nazwano tą miejscowość Baal Perasim. 12. Porzucili tam nawet swoje bożki i Dawid nakazał, aby spalono ich w ogniu. 13. Gdy zaś Filistyńczycy ponownie rozłożyli się na równinie, Dawid znowu pytał się Boga. Powtórzę. Dawid znowu pytał się Boga, ale Bóg mu rzekł, nie ruszaj za nimi, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy rusz do bitwy, gdyż wtedy pójdzie Bóg przed tobą, aby pobić wojsko filistyńskie. Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezar. Wtedy rozeszła się sława Dawida po wszystkich krajach, a Pan sprawił, że lęk przed nim napawał wszystkie narody. Dlaczego podwójnie podkreśliłem? Dawid pytał Pana. Wróćmy do pierwszej historii. Dawid pytał przywódców, dowódców, odpowiedzialnych, tych, którzy mieli autorytet, którzy mieli władzę w Izraelu, tą najwyższą władzę, wojskową, przywódczą, ale nie pytał Pana. Więc coś w tej sytuacji, czegoś się Dawid nauczył. Widzicie, dobrze jest, może tak, ja nie mówię, że dobrze jest, że robimy coś źle, ale jeżeli robimy coś źle jako wierzący i Bóg pokazuje nam rozwiązanie, to mądrością jest wziąć poprawkę do swojego życia, by takich błędów więcej nie robić. Amen? Po co Bóg mówi i daje wskazówki? Po to, byśmy je wykonywali. Po co Bóg dał swoje słowo? Po to, by nam dać dobry przepis na życie i na służbę. Amen? Ja tak traktuję Boże Słowo. I każdy z nas tak powinien traktować. Piętnasty rozdział, zaraz po tej historii. A więc to, o czym mówiłem z Filistyńczykami, było w tak zwanym międzyczasie. 15. Nabudował sobie też Dawid domów w mieście Dawida i przygotował miejsce dla skrzyni Bożej oraz rozpiął dla niej namiot. W tej pierwszej historii ja nie znalazłem, może gdzieś jest, a ja nie znalazłem, żeby Dawid sprowadzając skrzynię przygotował tam miejsce. Natomiast tutaj już jest napisane, że Dawid przygotował miejsce. Amen. Przybudował sobie domów troszeczkę, ale przygotował też i miejsce dla skrzyni Bożej oraz rozpiął dla niej namiot. Drugi werset. Potem Dawid rzekł, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. A więc zobaczył. Myślę, że przez te 3 miesiące sięgnął do ksiąg, które były dostępne i dowiedział się, jak powinno to być zrobione. I usłyszał to, zobaczył to i wprowadził to w życie. Już nie będę czytał, w jaki sposób lewici byli oczyszczani. Mojżesz, jest to opisane wcześniej, chyba w 4 Mojżeszowej, tak? Byli przygotowani do tego dzieła. Przygotowywani, zanim poszli do namiotu zgromadzenia, pełnić swoją służbę. Gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Następnie Dawid zgromadził całego Izraela w Jeruzalemie, aby sprowadzić skrzynię pańską na miejsce, które dla niej przygotował. A więc znowu zebrał całego Izraela, ale zrobił już to inaczej. Zebrał też Dawid synów Aarona i Lewitów, mianowicie i jest tu wymieniona ilość tych ludzi, którzy przyszli. Ale 12 werset mówi tak, i rzekł do nich, wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, poświęćcie się wy i wasi bracia i przenieście skrzynię Pana Boga Izraelskiego na miejsce, które dla niej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem, słuchajcie, 13 werset, ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym, sprowadził Pan Bóg nasz na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie. Biblia Tysiąclecia rozświetla troszeczkę ten werset. Posłuchajcie. Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan Bóg nasz, bośmy się Go nie zapytali, jak należało. Bośmy się Go nie zapytali, jak należało. Jak często podejmowaliśmy decyzję bez pytania się Pana o to, jak powinniśmy zrobić. Czy pójść w prawo, czy pójść w lewo, czy coś zrobić, czy czegoś nie zrobić, czy coś powiedzieć, czy czegoś nie powiedzieć, czy o czymś tak pomyśleć, czy inaczej. Nie sięgaliśmy do Słowa. Jakże często w naszej służbie zdarzają się sytuacje, że coś robimy i później nie wypala. Podejmujemy osobiste decyzje w naszym życiu. Co do małżeństwa, rozwodu, dzieci, miejsca służby, czy w ogóle służyć, nie pytamy Pana. Robimy coś, bo nam się wydaje, ale nie według naszego wydaje się powinniśmy postępować, ale tak jak ten przykład tu mówi, powinniśmy sięgnąć do Słowa. I po to nam jest dany Duch Święty, abyśmy się Go pytali, Panie, co mam uczynić? To jest niesamowity przykład. Ja pamiętam w moim życiu chrześcijańskim, na początku mojego nawrócenia podjąłem decyzję. Będę pytał Pana o wszystko. I zrobię wszystko, chociaż mój umysł niekiedy mówi i krzyczał, nie, to tak nie może być. Ale kiedy tylko byłem posłuszny, Bóg wyprowadzał tą sytuację ku rozwiązaniu i ja mówię, Panie, tylko Ty mogłeś to wiedzieć, tylko Ty mogłeś tak zrobić, tylko Ty. Ja bym sobie nawet nie wymarzył i nie wymyślał takiego rozwiązania. Wiele razy to się stało, więc wiem, o czym mówię. Bóg jest wierny. Kapłani i lewici poświęcili się więc, aby pomóc przynieść skrzynię Pana Boga Izraelskiego. Potem lewici podnieśli skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona, tak jak nakazał Mojżesz. Bożą obecność przynosimy na naszych ramionach. nie za pomocą dobrych pomysłów, jak nowy wóz. Wiecie, Dawid kazał zrobić nowy wóz dla Arki. To nie była jakaś używana karoca. Jakiś drabiniasty wóz. To był nowy wóz zrobiony specjalnie do tego celu i myślę, że to było naprawdę na bogato. Ale Bożym sposobem przyniesienia Bożej obecności, Bożej chwały i Bożych zmian do Kościoła i przez Kościół, to jest właśnie poprzez ludzi, poprzez ciebie i poprzez mnie. Inaczej to się nie stanie. A więc Dawid miał zrozumienie całej sytuacji, zrozumiał i według tego zaczął czynić. Jeszcze przeczytamy jeden fragment z 15 rozdziału, 26-28. Na potwierdzenie tego. 26. A ponieważ Bóg dopomógł lewitom, którzy nieśli skrzynię przymierza pańskiego, złożono na krwawą ofiarę 7 cielców i 7 baranów. No dzisiaj nie musimy składać ofiary, tak? Ofiara została złożona przez Boga w Jezusie Chrystusie, więc dzisiaj jest to już wypełnienie tego, co doświadczył Dawid. Ale Dawid zaś odziany był w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy lewici, którzy nieśli skrzynię i śpiewacy oraz Kenaniasz, naczelnik tragarzy. Dawid miał także na sobie lniany efod. Wiecie, że efod to był strój kapłana, który zakładał, na efodzie było również miejsce na pierśniku, gdzie były kamienia z 12 imionami Izraela, ale też była wyrocznia Urim i Tumim. Było to po to, że wtedy w Izraelu królowie czy kapłani przychodzili do Boga i pytali się Boga, co mają zrobić. I na podstawie tego, co usłyszeli z wyroczni Bożej, wprowadzali to później w życie w Izraelu. Dawid, kiedy Arka była niesiona, był w ciągłym nastawieniu i kontakcie z Bogiem. Panie, czy czasami gdzieś nie popełniam jakiegoś błędu, czy wszystko jest okej, Panie? To jest tak jak z dzieckiem, które zaczyna chodzić i patrzy na tatę, okej? A tata czy mama mówi, o, super, idziesz, dobre. I on zaczyna chodzić. Efod, szata noszona przez arcykapłanów w starożytnym Izraelu jako część stroju liturgicznego. Były to dwa płaty wykonane głównie z bisioru, połączone paskiem na ramionach. Na przednim płacie umieszczony był pektorał, w którym przechowywano Urim i Tumim. Z Wikipedii to ściągnąłem, tak żeby było jasne. Większość Izraelitów, w tym królowie, radziła się Boga za pośrednictwem wyroczni. Do jej uzyskania służyły efod oraz Urim i Tumim. Wszystko to w tym przykładzie jest. Były to narzędzia do zapytania się Jahwe i uzyskiwania odpowiedzi na ważne pytania, zwłaszcza dotyczące najbliższej przyszłości. To ludzie są Bożą metodą. To właśnie my jesteśmy tymi ludźmi. Kościele, pomachajcie mi. To jest o tobie i o mnie. Czy ktoś w to nie wierzy? Czy jest ktoś, kto nie wierzy w to? Dobrze, że nie ma. Pierwszy Piotr 2:9-10. Co Piotr mówi do Kościoła? Jeszcze 10 minut będę mówił, najprawdopodobniej. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, my, to jest Boże powołanie. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Czas dokonany, przeszły, stało się, to jest faktem. Dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. tak jak Dawid był królem, a lewici sprawowali służbę w świątyni. To jest dwa w jednym. Wiecie, to taki miks dzisiaj w jednym. W tobie i we mnie, jeżeli w to wierzysz, jeżeli jesteś w Chrystusie oczywiście. Niesamowity fragment. Ale zobaczcie, tak jak w przypadku Dawida, jak żeśmy czytali, czy tu możemy fetować i cieszyć się z tego wszystkiego? To jest prawdą i faktem, ale jest coś dalej. 11 werset. Piotr mówi tak, umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźci wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Zobaczcie, jest dobra nowina, jest coś, co nas wynosi, jest coś, co nas promuje, jest coś, z czego możemy być dumni, tak? Bo jesteśmy ambasadorami Boga. Ale jest ta druga część, abyśmy żyli w taki sposób, byśmy dawali dobre świadectwo o Bogu tym, którzy Go nie znają. To jest napomnienie. Halo, halo, jesteś królem, jesteś kapłanem, ale halo, halo, Kościele, jak żyjesz? Czy to jest życie, które podoba się Bogu? Czy to jest życie, o którym mówi Bóg, abyśmy żyli poprzez karty z Bożego Słowa? Tu jest napisane napomnienie. Jak napominaliśmy nasze dzieci? Jak były niesforne, zapytajcie Marcina, halo Marcin. No niestety, portki w dół i pas był w robocie. Dyscyplina. Dzisiaj to jest niemodne, ale robimy przez to, myślę, krzywdę dzieciom. Nie mówię o patologiach. Napominam was. My dajemy świadectwo tego, do kogo należymy. A więc Bóg zamierza przynieść zmianę na świat przez takich proroczych ludzi. Dlatego, że jeżeli żyjemy tak, jak Bóg nakazuje, byśmy żyli, to jesteśmy jakby proroczym przesłaniem do tego świata. Ja doświadczyłem czegoś takiego, że w naszej rodzinie było tak, że kiedy żeśmy, wiecie, przychodzili na jakieś urodziny, imieniny wtedy świętowane, to jak żeśmy wychodzili gdzieś tam z pokoju i za chwileczkę wracaliśmy, wiesz, i towarzystwo kiedy milknie, kiedy wchodzisz, no to wiesz, że mówili źle o tobie. To coś tam się wydarzyło, czego ty nie słyszałeś, ale wiesz, że coś było przeciwko tobie, ale nie ruszało nas to. Dlatego, że mieliśmy swoją wartość w Bogu, wiedzieliśmy, co robimy, wiedzieliśmy, za kim idziemy. Ale wiecie, po paru latach ktoś z naszej rodziny opowiedział jakby rozmowę. Bo ktoś z rodziny powiedział, no wiesz, ale tam Janusz i Teresa, A ta osoba z rodziny powiedziała tak, wiesz co, ale jak ja patrzę na ich życie, to życzyłabym sobie, żeby wszyscy żyli tak, jak oni żyją. Kościele, rozumiesz, co się wydarzyło? Byliśmy świadectwem nie tylko przez to, co mówiliśmy o Bogu, ale daliśmy świadectwo życiem. Dlaczego jest napisane, że kobieta czy żona może sprawić, że bez jednego słowa nawróci się mąż? Co się wydarza w tym czasie? Przecież nic nie mówi. Co, pisze mu? Lutek, nawróć się? Jak ma męża Lutka? Nie. Ona daje świadectwo tego i mąż jest pociągnięty i z czasem mówi, kurczę, jaką ja mam fantastyczną żonę. No to jest skarb po prostu, dlatego że słyszę, jak się dzieje w jednym małżeństwie, w drugim, trzecim, czwartym, naokoło, to po prostu nikt nie ma takiej wspaniałej żony, jaką ja mam. Boże, dziękuję Ci, ja chcę pójść za tym Bogiem. Kochana żono, powiedz mi coś o Nim. Rozumiemy? Takie rzeczy się wydarzają i tak powinniśmy żyć. My powinniśmy być tutaj przykładem, jeszcze jeden fragment, Efezjan, drugi rozdział, 19-22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół budujecie się, wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Amen. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz w tym fragmencie. To jest czas niedokonany, ciągły. To się ciągle wydarza. Czyli możemy złożyć taką, czy stworzyć taką parafrazę, na którym cała budowla na Chrystusie ciągle rośnie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, coraz więcej. W co? W przybytek święty w Panu. To ciągle rośnie. Idziesz spać, rano wstajesz, o, wyrosło znowu wyrosło, coraz większe. I na którym, na Chrystusie, wy wespół się budujecie w mieszkanie Boże, w duchu. A więc czas ciągły, niedokonany, to jest proces. I to jest zachęta dla nas wszystkich, że Duch Święty pracuje ciągle w nas, byśmy stawali się podobnymi do Niego, przemienia nas na Jego obraz i na Jego podobieństwo. I jest to proces, dlatego jeżeli palnąłeś jakieś głupstwo wczoraj czy dzisiaj nawet, to pokutuj po prostu, przeproś Pana i idź dalej, by wzrastać, by się przemieniać, przybliżaj się coraz bardziej do Niego. Dlaczego? Bo jak się natrzesz Nim, to w końcu się takim staniesz. Świat mówi, z jakim przystajesz, takim się stajesz, tak? To jest proces, w którym jesteśmy, w którym trwamy jako Kościół. Musimy pokazać światu. Wiecie, niekiedy słyszy się takie słowo: chrześcijanie niczym się nie różnią od innych, a nawet są gorsi. Czy w naszym kościele to się dzieje? Nie, oczywiście nie. Mówię o innych kościołach. No bo nasz to jest idealny przecież, tak? Ale 1 Koryntian 5:1 mówi tak: słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie. No to było do kościoła w Koryncie, nie? Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwem, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Więc zobaczcie, jakim był pierwszy Kościół. Jak patrzę na Kościół, a patrzę na niego ponad 30 lat, to wiele się nie zmienia. I niewiele zmienił się od tamtego czasu, bo niekiedy rzeczy w Kościele, które się dzieją, nie dzieją się w rodzinach, czy w świecie. Taka jest prawda. Więc coś jako Kościół musimy zrobić. Musimy podjąć jakąś decyzję. Ostatni fragment przeczytam. Przynosimy owoc Bogu tylko wtedy, kiedy trwamy w Nim, w Chrystusie. Posłuchajcie tego fragmentu. Otwórzcie sobie. Pierwszy list Jana 2:3-6. Mam tutaj nowy przekład dynamiczny i list świętego Jana Apostoła. To jest drugi rozdział od 3 wersetu do 6. To będzie trochę inaczej, ale możecie mieć taki podgląd. Ale posłuchajcie, głównie posłuchajcie. Dzieci, musicie wiedzieć, że jedynym sposobem upewnienia się, czy rzeczywiście mamy z Nim osobisty związek, czyli z Chrystusem, jest zbadanie, czy pełnimy Jego wolę. Jeśli zatem ktoś twierdzi, że Go zna, lecz nie stosuje się do Jego słowa, jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Każdy zaś, kto faktycznie żyje według Jego słowa, swoim postępowaniem świadczy, iż Boża ofiarna miłość, która w najdoskonalszy sposób została ujawniona w Chrystusie, prawdziwie zakorzeniła się w tym człowieku. I to jedynie jest wiarygodnym sposobem zweryfikowania, czy trwamy w rzeczywistym związku z Chrystusem. Przeczytam to jeszcze raz. I to jedynie jest wiarygodnym sposobem zweryfikowania, czy trwamy w rzeczywistym związku z Chrystusem. Kto bowiem twierdzi, że w Nim trwa, powinien również swoim postępowaniem naśladować Go we wszystkim, co czyni. Odsłuchacie sobie później tego fragmentu albo kupcie sobie. To są niesamowite tłumaczenia, które dwa lata temu chyba, czy w zeszłym roku gdzieś zostały wydane. A więc to jest jedynym sposobem zweryfikowania. Nie to, co mówisz o Bogu. Możesz mówić wspaniałe rzeczy, znać psalmę na pamięć i tak dalej, i tak dalej. Znać całą Biblię. Faryzeusze to znali. Saul mówił sam o sobie, jestem faryzeuszem z faryzeuszy. Urodził się, był w najlepszych szkołach. Wszystko uznałem to za śmieci. Stawiając co na pierwszym planie? Poznanie Jezusa Chrystusa. To było najważniejsze. To było. A znać Go, to znać Go intymnie, głęboko. Tak jak jest to związek w małżeństwie mężczyzny z kobietą, żony z mężem. Intymny. Głęboki. Jeszcze jeden fragment przeczytam i na tym już zakończę. 14:30. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Posłuchajcie. Ten werset jest uzupełnieniem do tego nauczania też, które miałem ostatnio, gdzie Jezus mówił, ale On mówiąc o złym, nie ma nic swego we mnie, czyli nie ma nic do mnie. Posłuchajcie tego. Już niewiele czasu zostało mi na rozmowę z wami, mówi Jezus. Zbliża się bowiem przywódca tego świata, to znaczy mistrz takiego sposobu myślenia, który nie jest z Ojca. I chociaż nie ma on nade mną żadnej władzy, pozwolę mu działać przez chwilę, by świat mógł we mnie ujrzeć, co znaczy prawdziwie miłować Ojca. Ja bowiem miłuję Ojca i z tego powodu postępuję zgodnie z Jego wolą. Ten werset przynosi objawienie i zrozumienie do tego, o czym dzisiaj mówiłem. Że nie wystarczy tylko mówić o Bogu, ale powinniśmy i musimy żyć tym życiem, o którym mówi Bóg, tak jak żył Jezus, nasz wzór tu na ziemi. Bo inaczej nasze metody zdobywania ludzi, by Kościół wzrósł, to psu na buty. Robimy tylko antyrobotę, kiedy żyjemy złym życiem, który nie jest świadectwem dla tych ludzi. Bo kiedy ci ludzie zobaczą, że żyjemy miłością i to jest prawda naszego życia, to sami przybiegną tutaj. Powiem inaczej, nie powinni przybiec tutaj. Zanim przybiegną tutaj, powinni pobiec i przybiec do Jezusa i poznać Boga. Bo nie jest ważna ilość ludzi w kościele, ale ważne jest, jacy to są ludzie. Powinni to być lewici, którzy oczyszczą się ze swojego postępowania i zdecydują żyć świętym życiem, i pójść za Bogiem w posłuszeństwie Jego Słowu, w posłuszeństwie Jego Duchowi, by trwać w Nim. Bo Bóg przemienia nasze życie od wewnątrz przez odnowienie naszego umysłu i daje nam zdolność chodzenia i życia w Duchu Świętym, by te rzeczy mogły się wydarzyć. Bez Jezusa, bez Ducha Świętego nic nie zrobimy. To będą dobre metody, uda nam się do jakiegoś czasu, ale zawsze kończy się to upadkiem, a niektórzy odchodzą od Boga, bo mówią, bez sensu to jest w ogóle. I kochają świat, bo tam się lepiej czują, więcej przyjemności. Ale musimy patrzeć na nasze życie jako na życie, gdzie nagrodę odbierzemy po drugiej stronie. A każdy zda sprawę za samego siebie i każdy zbierze te plony i te owoce, którego ziarna żeśmy siali tutaj na ziemi. Jeżeli to będą dobre rzeczy, otrzymamy wieniec chwały. Jeżeli złe, to nie licz na to, że wypowiedziałeś kiedyś modlitwę grzesznika i pójdziesz do nieba. To jest niebiblijne. Przyjęcie czy wypowiedzenie modlitwy grzesznika to jest tylko rozpoczęcie tego życia i tego procesu, ale za tym musi coś iść. Musi coś iść dalej. To nie znaczy, że możesz grzeszyć, ale i tak masz ten bilet i wejdziesz i tam cię Piotr puści, tak? Możesz się zdziwić i na pewno się zdziwisz, jeżeli twoje życie nie będzie przynosiło owoców Bogu. Amen. Dzielę się tym, bo wierzę, że Bóg zaczyna i zaplanował coś naprawdę wspaniałego w Kościele i przez Kościół. Jeżeli my nie wejdziemy w to miejsce, rozpoczynając od świętego życia, od uświęcenia, od zmiany, to nic się nie wydarzy. Bo będziemy sobie chodzili do kościółka, jak to się mówi. To jest ważne. To jest bardzo ważne. Zanim pomodlimy się, ale Bóg tak jak zawsze daje nam możliwość i takie miejsce, byśmy to, co nabroili, mogli naprawić. Jakub 5,6 mówi tak, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I pierwszy list Jana 1,9, znany już nieraz, cytowałem ten fragment. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Wyznanie grzechów to jest tak jak wejście, będąc brudnym, pod prysznic i puszczeniem wody, namydleniem się i za chwilę to wszystko spływa. Ale bez wyznania grzechu nie ma oczyszczenia. Wielu ludzi, wielu chrześcijan, jak coś nabroi, ucieka od Boga. I to jest największy błąd i największe zwiedzenie, jakie może tylko diabeł zasiać w sercu. Dlaczego? Dlatego, że coś się stało na krzyżu. Tam Jezus poniósł wszelki nasz grzech i wszelką chorobę. A więc jeżeli przyjdziemy do Niego i wyznamy ten grzech, to zgodnie z tym Słowem zostaje nam przebaczone, jakikolwiek by on był. Często jest w Kościele tak, że plotka się dobrze ma i niekiedy mówimy źle jedni o drugich, plotkujemy, przyjmujemy jakieś oszczerstwa, zmieniamy nastawienie do osób tylko poprzez to, co słyszeliśmy i zasłyszeliśmy. A często to są kłamstwa. Więc ważną rzeczą jest, by naprawić tutaj te rzeczy. Żeby może podejść do tej osoby, powiedzieć, słuchaj, źle o tobie pomyślałem, źle mówiłem o tobie. Wyznaję ten grzech, proszę o przebaczenie, wybacz. Niekiedy nie wystarczy powiedzieć tego tylko Bogu. Oczywiście On jest pierwszym, któremu powinniśmy wyznawać nasze grzechy. Ale niekiedy jest kluczową rzeczą wypowiedzieć to osobie, przeciwko której zawiniliśmy. Efezjan 5:8-17. Trwajmy w takim nastawieniu, niech Duch Święty pracuje w waszych sercach. I ten fragment mówi tak, list do Efezjan 8:17, 5 rozdział. 8:17. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Duchu Święty, Panie, proszę, Panie, byś przenikał, Panie, nasze serca. Panie, jeżeli jest coś, czym zasmuciliśmy naszego Ojca, naszego Abby, to objaw nam to, Duch Święty, abyśmy mogli wyznać ten grzech, abyśmy go mogli naprawić, o ile jest to możliwe. poruszaj się, Duchu Pana. Panie, my chcemy żyć według standardów, Panie, jakie określa Twoje Słowo. Chcemy być posłuszni Twojemu Słowu. Chcemy, Panie, by Twoje Słowo przenikało nasze życie, Panie. Panie, chcemy stawać się podobnymi do Ciebie, Panie, i świecić jako światła na tym świecie, ale nie po to, by odbierać nagrodę, lecz po to, by odebrać i oddać Tobie chwałę, Panie, dlatego, że Ty jesteś dobrym Bogiem i to tylko Ty sprawiasz, że te dobre rzeczy mogą zaistnieć i funkcjonować w nas i przez nasze życie. Poprowadź nas, Duchu Święty, do tego miejsca świętości, czystości, uświęcenia. Poddajemy Tobie, Panie, każdą dziedzinę w naszym życiu. Zmieniaj to, co jest złe w nas. Pomóż nam, Panie. Wyrwij nas, Panie, z tych miejsc, w których, Panie, jesteśmy, jeszcze może jesteśmy uwięzieni, Panie, nie potrafimy, Panie, wyjść z tych miejsc. Niech Twoi aniołowie nam pomogą, Panie. Niech Twój Święty Duch, Panie, przynosi nam objawienie, Panie, tych rzeczy, Panie, głębokie zrozumienie. Panie, bo chcemy widzieć, Panie, Twój Kościół, Panie, kiedy kroczy w radości, Panie, z pieśniami chwały dla Ciebie, ze słowami życia, Panie, do tego świata, Panie. I chcemy widzieć ludzi, Panie, których, Panie, Twoja świętość w nas będzie pociągała do Ciebie, Panie. Panie, chcemy widzieć życie, Panie, jak przepływa, Panie, przez nas, Panie, przez nasze małżeństwa, Panie, rodziny, Panie. Panie, przepływa też do tego świata, Panie, do tych, Panie, z którymi się spotykamy, pracujemy, uczymy się, jakkolwiek, Panie. Każdy z nas, Panie, jest w miejscu, w którym Ty go zasadziłeś, Panie. Dlatego poprowadź nas dla swojej chwały, Ojcze. Panie, i Ty odbierz chwałę, cześć i uwielbienie we wszystkim, co będzie się działo z Twojej woli, Ojcze. Amen. Jeżeli wiesz, że masz do kogoś podejść, coś powiedzieć, przeprosić, możesz to zrobić teraz, możesz zrobić to po nabożeństwie, jakkolwiek. Ważne. Zachęcam, zrób to i nie czekaj. To przyniesie Ci życie, to przyniesie Ci wolność, to przyniesie Ci radość, spełnienie. Nie ma nic wspanialszego, jak doświadczyć przebaczenie samego Boga. Po prostu. Nieraz byłem w takim miejscu. Już komuś mówiłem to świadectwo gdzieś w ostatnich dniach, ale pamiętam, jak kiedyś jeszcze będąc niewierzącym, ukradłem jakieś tam kątowniki, zrobiłem sobie fajne regały w piwnicy. I kiedy Bóg mi to powiedział i pokazał, to mówię, Boże, jak mam to rozebrać te regały, teraz zawieźć tam? Ale Bóg dał mi pomysł, dał mi rozwiązanie. Wyliczyłem wszystkie te kątowniki, pojechałem do centrum złomu, zobaczyłem, jakie są ceny, spisałem wszystko, wypisałem i pojechałem do pani prezes firmy, gdzie pracowałem. Pani się zapytała, a dlaczego ja to robię? A wcześniej się modliłem do Boga i mówię, jeżeli takie pytanie padnie, dam świadectwo o Tobie. I po prostu powiedziałem, ukradłem te kątowniki, kiedy tu pracowałem. Ale spotkałem Jezusa i On zmienił moje życie i chcę teraz to naprawić. Dlatego oto są tu pieniądze, a jeszcze 4 kątowniki były niewykorzystane, oparłem o ścianę, mówię, to są jeszcze te, które nie wykorzystałem, więc zwracam je. Pani prezes zawołała sekretarkę, proszę przyjąć KP, pieniążki, okej. Okay. Ja mówię, chwała Bogu, pamiętam jak wracałem do domu, miałem malucha. Po prostu chyba na ulicy było słychać, halleluja, dzięki Ci Panie, mogłem naprawić to, co zbroiłem. I byłem w radości, byłem w zwycięstwie. To jest nagrodą za to, co zrobiłem, za to, co naprawiłem, jak mogłem. Tak? A jeżeli nie wiesz jak, 333, zapytaj się, Bóg ci powie, jak masz to rozwiązać i kiedy. Amen.